Umiłowani Chrystusie Panu, rozpoczynamy cykl rozważań pasyjnych. Na ich całość będzie składało się 7 różnych części. Fundamentem dla kazania pasyjnego będzie tekst Ewangelii według świętego Jana, pochodzący z rozdziału 18 i 19, dotyczący właśnie problematyki cierpienia Chrystusa, Jego śmierci. To też na początku zostanie odczytany fragment Ewangelii, następnie będziemy starali się w niego wniknąć. Z Ewangelii według świętego Jana. To powiedziawszy, Jezus wyszedł z uczniami swymi za potok Cedron. Był tam ogród, do którego wszedł on i jego uczniowie. Także Judasz, który go wydał, znał to miejsce, bo Jezus i uczniowie jego często się tam gromadzili. Judasz, otrzymawszy kohortę oraz strażników oraz arcykapłanów i faryzeuszów, przybył tam z latarniami, pochodniami i bronią. A Jezus, wiedząc o wszystkim, co miało na niego przyjść, wyszedł naprzeciw i rzekł do nich: kogo szukacie? Odpowiedzieli mu: Jezusa z Nazaretu. Rzekł do nich Jezus: ja jestem. Również i Judasz, który go wydał, stał między nimi. Skoro więc Jezus rzekł do nich: ja jestem, cofnęli się i upadli na ziemię. Powtórnie ich zapytał: kogo szukacie? Oni zaś powiedzieli: Jezusa z Nazaretu. Jezus odrzekł: powiedziałem wam, że ja jestem. Jeżeli więc mnie szukacie, pozwólcie tym odejść. Stało się tak, aby się wypełniło słowo, które wypowiedział: nie utraciłem żadnego z tych, których mi dałeś. Wówczas Szymon Piotr, który miał miecz, dobył go, uderzył sługę arcykapłana i odciął mu prawe ucho, a słudze było na imię Malchos. Na to rzekł Jezus do Piotra: schowaj miecz do pochwy, czyż nie mam wypić kielicha, który mi podał Ojciec? Umiłowani Chrystusie Panu, Pismo Święte należy zawsze traktować jako całość myśli. Rozważana dzisiejsza perykopa rozpoczyna się słowami: to powiedziawszy. Co powiedziawszy? O co chodzi? Chodzi właśnie o to, co stało się wcześniej, czyli o modlitwę arcykapłaństwą, prośbę za uczniów i Kościół, więc i za nas, za tymi, którzy dzięki ich słowu wierzyć będą w Chrystusa. Chodzi więc o mowę pożegnalną. Chodzi więc o to, co zostało wcześniej powiedziane, o całą Ewangelię. Widzimy więc, iż Jezus wraz z uczniami, oczywiście bez Judasza, wychodzi z wieczernika, który jest w mieście Jerozolimie, gdzie spożył ostatnią wieczerzę, ostatni wspólny posiłek za swego ziemskiego życia, gdzie właśnie ustanowił sakramenty Eucharystii i kapłaństwa. Idąc z wieczernika, idzie za potok Cedron do ogrodu. Wielu egzegetów właśnie w tym ogrodzie widzi ogród rajski. Można więc zauważyć, iż to, co się rozpoczęło w ogrodzie rajskim, tu się kończy. Jest to niejako powrót do pierwotnego stanu, bo tam, w ogrodzie rajskim, rozpoczęły się cierpienia ludzkości po grzechu Adama i Ewy. Tutaj, w ogrodzie, rozpoczynają się cierpienia Chrystusa. Hematotidroza to pocenie się krwią spowodowane silnym stresem. Następuje wtedy pękanie naczyń krwionośnych i w gruczołach potowych. Następnie wydzielina ta, choć jest zjawiskiem normalnym, ale rzadkim, wycieka. Można zauważyć, że wycieka krew. Chrystus więc przeżywał wielki stres, wiedząc, co ma na niego przyjść. Ale jednak bardzo ukochał człowieka i o każdego z nas walczył, oddał swoje życie. Kiedy czyta się wypowiedzi Katarzyny Emeryś, na podstawie których powstała Pasja, można znaleźć fragment mówiący o tym, że Pan Jezus jest w tej samej grocie, z której zostali wygnani Adam i Ewa po grzechu pierworodnym. I właśnie tam klęczy, modli się i jednocześnie ma wizję różnych grzechów ludzkości. Ale pomimo tego, iż widzi to całe zło, które ma wziąć na siebie, to nie cofa się. Postanawia odkupić człowieka. To wszystko dzieje się właśnie w ogrodzie. Do tego ogrodu przychodzi Judasz, który, jak podaje ewangelista, znał to miejsce. Kiedy próbuje się znowu lepiej zrozumieć dany fragment egzegetycznie, trzeba prześledzić właśnie te wyrazy, które są użyte w danym fragmencie w innych miejscach. I kiedy sięga się do słowa, które zostało przetłumaczone, znał, można odnaleźć porównanie do węża z raju, do kuszenia. Czy rzeczywiście Bóg powiedział, że nie możecie spożywać ze wszystkich drzew? Ma więc pewną wiedzę, ale posługuje się kłamstwem. Judasz więc przyszedł do ogrodu, gdzie był Chrystus, bo znał doskonale to miejsce. Ale trzeba powiedzieć, że on już nie jest tym samym człowiekiem, którego Jezus powołał na apostoła, bo jest to już jednak wcielony diabeł. Zwróćmy uwagę, że Judasz miał taką samą szansę, jak inni apostołowie, dojść do świętości. Wybrany na apostoła, jeden z 12. Patrząc na niego, można zauważyć, co niejednokrotnie też podkreślał już nieżyjący ksiądz biskup Jan Bernard Szlaga, że Judasz nie był jakimś wielkim zbrodniarzem, zabójcą, cudzołożnikiem, ale gdy sięga się do Pisma Świętego, można zauważyć, iż miał on trzos i wykradał po trochę, aż w końcu zdradził mistrza i sprzedał go za 30 srebrników, a była to cena za niewolnika. Drogi bracie, droga siostro, zobacz, wielkie sprawy dobra i zła zaczynają się od małych wyborów. Z pewnością, gdyby na początku zaproponowano Judaszowi zdradę, to by się nie zgodził. Ale potem już miał klapki na oczach, był mieszkaniem diabła, a przecież człowiek to świątynia Ducha Świętego. Pewnie zdrada w naszym życiu jest częstsza, niż nam się to wydaje. Zdrada małżeńska, początkowo pewnie niby jakieś niewinne flirty, pocałunki, wykradanie czasu na rozmowę dla współmałżonka, dzielenia się radościami, smutkami, spotkania, bycia z sobą. Tak samo też zdrada rodziny. Święty Jan Paweł II powiedział, że dom to nie jest tylko przestrzeń zewnętrzna, ale to jest tajemnica wewnętrzna ludzkich serc. I w dobrym domu mąż mieszka w sercu żony, żona w sercu męża. Jeżeli są tam dzieci, jeszcze jakieś inne osoby, to te zamieszkania się potęgują. I przestrzega dalej papież, by dom czasami nie stał się hotelem, gdzie człowiek tylko przyjdzie przenocować, by dom nie stał się biwakiem, ale by dom był wzajemnym zamieszkaniem w sercu drugiego. I dalej przyjrzyjmy się zdradzie Boga. Każdy grzech jest zdradą, ponieważ na chrzcie Bóg zawiera z nami przymierze i to w wymiarze posłuszeństwa. Wobec tego, gdy przestajemy Go słuchać, robimy co chcemy, idąc za bożkami tego świata, zdradzamy Go. Zdrada w wymiarze czystości, gdy szukamy przyjemności, by przynajmniej na chwilę zaspokoić głód ciała. Zdrada w wymiarze ubóstwa, gdy zaczynamy gromadzić i zamiast być znakiem wolności dla swego środowiska, obrastamy w rzeczy zbyteczne. Dalej, gdy wykradamy czas, który powinniśmy poświęcić na modlitwę, sakramenty, dokształcanie religijne. Dalej też wreszcie zdrada, gdy ślubujemy cokolwiek i nie dotrzymujemy tego. A Pismo Święte mówi jasno, nie ślubuj, jeżeli nie możesz tego wypełnić. W tym kontekście więc warto zadać dzisiaj sobie pytanie, jaki stąd wyjdę, to znaczy wrócę do domu, z tego wieczernika. Oto apostołowie byli z Chrystusem w wieczerniku. Jak słyszeliśmy przed chwilą, z niego wyszli. Śledząc więc teksty biblijne, można dostrzec trzy różne wyjścia. Pierwsze to jest tylko wyjście fizyczne, polegające na zmianie otoczenia, czyli wyjdę z tego parafialnego wieczernika, pójdę do domu i nic w moim życiu się nie zmieni. Drugie wyjście to wyjście Judasza. Mówi Pismo Święte, a on po spożyciu kawałka chleba zaraz wyszedł, a była noc. Ten fragment trzeba rozumieć głębiej. Nie tylko, że przebywali uczniowie z Chrystusem w wieczerniku, gdzie było światło, świece, lampy, na zewnątrz było ciemno. On więc wychodzi ze światłości, idzie na zewnątrz, gdzie jest ciemność. Ale trzeba to rozumieć też jako dualizm, dobro i zło. Oto w tym wieczerniku, gdzie są świece, gdzie są lampy, jest największa światłość świata, którym jest Jezus Chrystus, Bóg. A On wychodzi na zewnątrz, wychodzi do królestwa szatana, bo oto po spożyciu kawałku chleba zaraz wyszedł, a była noc. W jego sercu więc już mieszka szatan. Taka ciemność, królestwo zła, szatana, gości w naszych sercach zawsze, gdy popełniamy grzech śmiertelny. Do tego grzechu pewnie człowiek przygotowuje się również wiele razy pewnie nieświadomie, popełniając grzechy powszednie, bo to, kiedy dokonuje takich małych wyborów, odchodzę od Chrystusa. Wychodzę więc z tego wieczernika światłości od Niego i powoli wchodzę w ciemność. I może się czasami zdarzyć, że również i w moim życiu przyjdzie taki czas, w którym zagubię się jak Judasz. Pięknie tą scenę obrazuje Mel Gibson w Pasji, gdzie są ukazane dzieci, wyrzuty sumienia, które wyprowadzają Judasza na pustynię. I potem, jak wszyscy wiemy, popełnia on samobójstwo. Oto Judasz uznał swój grzech. Nawet zadośćuczynił, bo przyszedł i rzucił te pieniądze, weźcie je. Ale co ich to obchodziło? To twoja sprawa. Być może gdyby przyjęli te pieniądze, być może gdyby to wszystko się odwróciło, inaczej by skończył. Judasz więc wyznał swój grzech, żałuje za niego. Ale jednak po tym pierwszym kroku upadku, zdrady, popełnia drugi grzech. Popada w rozpacz. On nie potrafi do tej swojej ciemności, gdzie już mieszka diabeł, wprowadzić w Chrystusa. On już nie widzi dla siebie szansy nawrócenia. Dlatego bez względu na to, drogi bracie, droga siostro, jakie były w naszym życiu upadki, trzeba pamiętać o tym, że Pan Bóg zawsze nam pomoże. Pięknie te sprawy zobrazował tutaj podczas rekolekcji ksiądz profesor Szostek, który mówił, że Chrystus wziął na siebie wszelkie zło, wszelkie konsekwencje grzechu. On stał się grzechem. Więc przepraszajmy Go za nasze grzechy. Liczmy na Jego miłosierdzie. On pomoże nam. On przecież, jak ksiądz profesor mówił, mieszka w nas. On nas doskonale rozumie. Cały grzech wziął ze wszystkimi konsekwencjami. I pomoże nam się dźwignąć, ilekroć będziemy chcieli. Bo diabeł z jednej strony zawsze kusi człowieka do zła. Oczywiście oszukując, to dzisiaj słyszeliśmy też w liturgii Słowa Niedzielnej. Podejmuje dialog z Ewą. A potem, kiedy już człowieka oszuka, to jednocześnie stara się go zniszczyć, tak jak Judasza. Judasz był mu potrzebny tylko jako pewne narzędzie, które skrupulatnie wykorzystał, oszukując. Doskonale nas zna, zna nasze słabości i wie, gdzie najlepiej uderzyć, od czego rozpocząć. On nas bada, jak powiedział święty Ignacy Loyola, jak wróg, który otacza miasto. Wyobraźmy sobie zamek, bardzo mocne mury, fosa wokół. No nie będą tam żołnierze atakowali, bo po co? Zostaną zniszczeni, zastrzeleni. Ale wróg zaatakuje tam, gdzie jest najsłabszy mur, gdzie nie ma fosy, gdzie będzie łatwiej wedrzeć się do miasta. I on nas przez cały czas bada, zna nas lepiej niż my samych z siebie. Więc tak ważne jest to, ażeby być czujnym, by nie podejmować dialogu z szatanem. I wówczas, gdy już uda mu się człowieka oszukać, to stara się go zniszczyć, pokazując: zobacz, jaki ty jesteś zły. Siedź teraz z twoim grzechem. Dla ciebie już nie ma szansy nawrócenia. Zobacz, co zrobiłeś. Jeżeli człowiek wówczas nie przetnie tego zła, jeżeli nie przyjdzie do sakramentu pokuty, to może dokonać się w życiu wielka tragedia. Przykładem tej wielkiej tragedii jest Judasz. Z pewnością, gdyby przyszedł do Pana Jezusa, On by mu przebaczył. I Judasz mógłby się dźwignąć. Takie dźwignięcie dokonało się w życiu Piotra, o którym usłyszymy w kolejnym rozważaniu pasyjnym. Bez względu więc na to, drogi bracie, droga siostro, jakie byłyby grzechy, Boże miłosierdzie jest od tego większe. I Pan Bóg zawsze przebaczy i ściągnie i zrzuci człowieka ten ciężar, który leży na sercu. Bo grzech tak często wydaje się atrakcyjny, że da szczęście. A potem, gdy człowiek rozpakuje, to widzi, że wcale tak nie jest. Że diabeł po raz kolejny oszukał człowieka. Niech więc postawa Judasza będzie dla nas przestrogą, by nigdy nie wchodzić do królestwa ciemności, by nigdy nie wychodzić z wieczernika, ze spotkania z Bogiem, by nigdy nie wyjść, a wstępować w noc ciemności, zła. I trzecie wyjście, o którym mówi Biblia, to wyjście od Ojca, po to, by spełnić Jego wolę. Tak samo jak Chrystus, który wyszedł po to, aby do końca wypełnić wolę Ojca. Przecież mógł w każdej chwili prosić o pomoc Ojca, by siebie zachować i zniszczyć wielkich tego świata. A przecież wiedział, co go czeka. Mówi o tym Pismo Święte, a Jezus, wiedząc, co go czeka, wyszedł naprzeciw i rzekł do nich: kogo szukacie? Odpowiedzieli mu: Jezusa z Nazaretu. Odpowiedział: ja jestem. A oni cofnęli się i upadli na ziemię. To też trudny fragment biblijny, bo wyobraźmy sobie, że przychodzi wielka rzesza ludzi. Kohorta to było 600 osób. I jeszcze strażnicy. I Chrystus wychodzi do nich, kiedy widzi, że przychodzą. I się pyta: kogo szukacie? Jezusa z Nazaretu. On mówi: ja jestem. Oni padają na ziemię. Więc pewnie nie można dosłownie interpretować i brać tego fragmentu, bo tu chodzi o przekazanie pewnych treści. Biblii nie można nigdy interpretować dosłownie. Chodzi więc o odniesienie do innego ja jestem. Pamiętamy, gdy Mojżesz pasł owce swego teścia Jetry i prosił o imię: ja jestem, który jestem. Potem, gdy śledzi się Nowy Testament, można zauważyć: ja jestem dobrym pasterzem, Ja jestem krzewem winnym, ale przecież ci, którzy przyszli, nie musieli znać Starego Testamentu i wiedzieć o Bogu Abrahama, Izaaka i Jakuba, ani znać nauki Chrystusa. Chodzi więc o ukazanie tutaj bóstwa. Kogo szukacie? Jezusa z Nazaretu. Ja jestem. To jest pokazanie, że Chrystus jest Bogiem. To jest obwieszczenie, które zostało nam przekazane. I tak należy właśnie ten fragment rozumieć. Chrystus więc sam idzie dobrowolnie ku swemu przeznaczeniu. On decyduje o momencie godziny, bo On wyszedł i pyta. Pojmanie Jezusa bowiem stanowi tylko pewną część Bożego planu zbawienia. Zło zawsze jest na łańcuchu w ręku Boga. I to właśnie Bóg złu wykreśla granice działania. Można w tym kontekście jedynie zapytać, dlaczego Bóg tak często zgadza się na to, by w szponach zła znaleźli się ludzie sprawiedliwi? Dlaczego nie trzyma zła na krótszym łańcuchu? Odpowiedź jest jedna. Jego działanie Bóg wykorzystuje jako test ludzi sprawiedliwych. Nawet jeśli dostają się w szpony zła, mogą zachować sprawiedliwość, a to jest tytułem ich chwały. Wielu jednak słabych i tych, którzy stają się ofiarami zła, bez szans dania świadectwa, tak jak to uczynił Jezus Chrystus. Oto dotykamy, drogi bracie, droga siostro, tajemnicy spotkania ze złem, oko w oko. Każdy człowiek musi się z nim zmierzyć. Doświadczamy go w każdym dniu. Ono odsłania wartość naszego serca i zdolność do miłości nawet wówczas, gdy pazury zła rozszarpują sprawiedliwego. Ale to nie przeszkadza Panu Bogu, bo Pan Bóg potrafi nawet z największego zła i cierpienia wyprowadzić dobro. Bo Pan Bóg pisze prosto po linii pogmatwanych ludzkich wyborów.